Nazywam się Marcin Dorociński i zapraszam na podcast Pod Prąd. Moim dzisiejszym gościem będzie Piotr Skubała, profesor nauk biologicznych, etyk środowiskowy, ekolog, aktywista i popularyzator nauki. Podobnie jak on, wierzę, że samochodu trzeba używać z rozwagą. Dlatego na czas naszej rozmowy zaparkuję mojego hybrydowego Grandlanda X i porozmawiamy stojąc. Cześć Piotrze. Miło Cię
Cześć.
Widzieć. Jak się masz?
Bardzo się cieszę, że się spotykamy, chociaż spotykamy się rozmawiając o rzeczach ważnych, ale smutnych, coraz smutniejszych. Ale serce rośnie, kiedy możemy o tym porozmawiać i myślę, że wpłynąć na zachowanie też innych osób. To jest, myślę, ważne. Ta zmiana jest potrzebna.
Tak, to nie jest nasze pierwsze spotkanie. Miałem przyjemność rozmawiać z tobą kilka razy, nawet nie jestem w stanie policzyć, ale między innymi w Klubie Myśli Ekologicznej w Katowicach przy okazji promocji mojej książki Na Ratunek.
Na szczycie klimatycznym.
Na szczycie klimatycznym i za każdym razem to były bardzo ciekawe spotkania, bardzo ważne spotkania i to, co najważniejsze i to, co zawsze powtarza się za każdym razem, czyli jakby świadomość. Jak największa ilość ludzi musi zyskać świadomość, co to znaczy i żeby odpowiedzieć, żeby każdy człowiek w każdym mieście i na wsi był w stanie sobie odpowiedzieć, czy jest szansa uratować Ziemię. Jest jeszcze szansa?
No jest jeszcze cień nadziei. Mówię o cieniu nadziei, ale warunkiem tego jest, że podejmiemy radykalne działania natychmiast, od razu, na każdym froncie dotyczące...
Wajcha w dół i przestajemy emitować, tak? Jak najwięcej. Czyli co to znaczy?
Tak, oczywiście. No, nie tylko zaprzestanie spalania paliw kopalnych, ale w ogóle transformacja naszej gospodarki, ale też zmiana systemu wartości i naszej konsumpcji. Musi się zmienić dosłownie wszystko. Wtedy mamy szansę. Ukazał się raport dosłownie 2 miesiące temu, takie opracowanie 2 naukowców, którzy symulują szansę ludzkości na przetrwanie. Wzięli pod uwagę tylko jeden czynnik, wylesienie. W jaki sposób wylesiamy naszą planetę i ich zdaniem w ciągu 2-4 dekad, jeżeli się nic nie zmieni, doprowadzamy do upadku cywilizacji. Oni też szacowali prawdopodobieństwo, że przetrwamy. Zgadnij, jakie mamy szanse, że unikniemy katastrofy.
Zero jest z przodu, przed przecinkiem?
Nie.
Jest jakaś cyfra wcześniej?
Tak.
No dwa?
Jeden. 10%. 10% szans na przetrwanie. Pocieszające jest to, że my mamy narzędzia. My wiemy, co trzeba zrobić. Jako cywilizacja, jako świat nauki, politycy są tego świadomi. Nie jesteśmy w sytuacji beznadziejnej. Tylko, że problem jest, że musimy to zrobić teraz i natychmiast. Wtedy przetrwamy.
No tak, ale świadomość ludzi naprawdę się zwiększa i tak jak rozmawiam z ludźmi w całym kraju niemalże, to oni wiedzą, co mają robić, segregować śmieci, oszczędzać wodę, oszczędzać prąd, nie żyć nadmiernie konsumpcyjnie, że nie jest nam potrzebna kolejna para butów czy spodni, czy nie musimy kupować, produkować, że można zrobić coś od siebie.
To, co mnie trzyma w jakimś tam w miarę humorze i pozwala mi działać aktywnie, to jest to, co mówiłeś, że ilość ludzi, którzy są świadomi i którzy zaczynają działać, jest nieporównywalnie większa niż lat temu 10-15, to jest dynamiczna zmiana i spotykanie się z tymi ludźmi, rozmowa, podejmowanie wspólnych kroków, jest nadzieją dla mnie, że może się uda, może przetrwamy. Natomiast to czego my potrzebujemy, rzeczywiście, to są zmiany systemowe, to są decyzje polityczne, których my nie zmienimy, my jedynie o nie możemy wołać.
No właśnie do tego zmierzałem, że wielu ludzi na całym świecie chce żyć naturalnie, chce żyć proekologicznie, chce żyć samowystarczalnie i oni to robią. I zaczynają ludzie żyć samowystarczalnie, bez prądu, bez jakiegoś nadmiaru energii. I to jest piękne, ale to, czego chyba wszyscy powinniśmy żądać, to przynajmniej obietnic, które zostały złożone na kolejnych szczytach klimatycznych od polityków i od ludzi, którzy mają na tym świecie tak zwaną władzę. To znaczy od ludzi, którzy się umawiają na coś i mam wrażenie, że od dłuższego czasu są umówieni na to, że pieniądz jest najważniejszy. A teraz powinniśmy się umówić na to i żądać od tych największych krajów, które są najsilniejsze, mają gospodarki, że teraz musimy to wszystko ograniczyć. Teraz ziemia jest najważniejsza, bo ludzie są niesamowici. Jesteśmy niezwykle kreatywni. Potrafimy latać w kosmos, ale nie uciekniemy stąd. To znaczy, moim zdaniem, głupotą jest naśmiecić tu na ziemi i zostawić ją tak samej. Ona sobie poradzi bez nas, oczywiście, ale my nie uciekniemy. Nie mamy drugiej ziemi w kosmosie, bo nie mamy tyle czasu.
Tak, no musimy dostosować swoje marzenia i pragnienia, swój poziom konsumpcji do możliwości tej planety, jedynej, jaką mamy, a możliwości jej są ograniczone. Dobrze to pokazuje ślad ekologiczny. On mierzy tą presję człowieka i stopień wykorzystania zasobów środowiska. No ten ślad ekologiczny w tej chwili wynosi 175%, czyli my wykorzystujemy o 75% więcej zasobów ziemi, niż się jest w stanie odtworzyć. Ta zmiana się dokonała w tempie błyskawicznym. Ja zwykle przywołuję, że kiedy ja chodziłem do liceum, to ludzkość wykorzystywała 60%, ten ślad 60% zasobów planety. Dzisiaj, kiedy jestem trochę starszy, on wynosi 175. To się w krótkim czasie dokonało. Myślę, że jest możliwe nasze spokojne, szczęśliwe życie w śladzie ekologicznym, który wykorzystuje do 100%. No bo jest głupotą przekraczać tą barierę, bo wiemy, czym to się skończy. No, skończy się naszym końcem, rozpadem cywilizacji.
I to ma każdego dnia, żeby chociaż wrócić do tego zalesienia. Przecież lasy na naszej planecie rosły od tysięcy lat. I jeżeli wytniemy lasy pierwotne, puszcze czy parki narodowe, które rosły kilkaset lat chociażby, czy też tysiące lat, to w ciągu kilkudziesięciu nie zapewnimy temu obszarowi takiej różnorodności. A to się wiąże z tym, że jeżeli wycinamy różnorodność drzew i stare drzewa, obsadzamy je młodymi drzewami jednorodnymi i przychodzi na przykład burza albo jakiś inny kataklizm, na przykład pożar, to one płoną o wiele szybciej i wtedy nie ma w ogóle nic, nie ma lasu, nie ma kto nam produkować tego tlenu i każdy z nas cierpi i może w ten sposób, pokazując skalę zniszczeń, to znaczy, że ci, którzy obrońcy przyrody, ci, którzy często poświęcają swoje zdrowie i życie, przykuwają się do drzew, bronią puszczy, nie bronią jej przecież w swoim interesie. Bronią jej dla nas wszystkich, bo to jest nasze dobro wspólne. Coś, o czym chyba też zapomnieliśmy, bo zakochaliśmy się w jakimś takim konsumpcjonizmie i kapitalizmie. I jeżeli zlikwidujemy największe płuca na świecie, to nie zastąpimy ich niczym i wtedy już nie będzie kompletnie ratunku. To jest jeden z wielu elementów, dobrze mówię? Czy?
Tak, tak. No, może trochę optymizmu. Tempo deforestacji jest porażające. No, 50% lasów już nie mamy. Rocznie wycinanie jest obszar o wielkości 62% powierzchni Polski. Światełko w tunelu jest takie, że naukowcy opracowali taki plan reforestacji naszej planety, który pozwoliłby wchłonąć znaczącą ilość emisji gazów cieplarnianych. Problemem jest, że to powinny być lasy naturalne i dojrzałe, także to musi troszeczkę potrwać. Takie światełko w tunelu jest Europejski Zielony Ład. Nie wiem, czy wiesz, że elementem tego Europejskiego Zielonego Ładu jest unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Co powinniśmy do 2030 roku zrobić w Europie? Powinniśmy 30% naszych lądów i obszarów wodnych wziąć pod ochronę. 10% ścisła ochrona. Lasy, o których mówisz, pierwotne, naturalne, w momencie wszystkie bierzemy pod ochronę.
No tak.
I tam jest jeszcze wiele innych tego typu działań dotyczących rolnictwa, rzek, renaturalizacji. Jakby nam się to udało wprowadzić, to jest szansa, że przetrwamy.
Przypominając, co to jest ten ślad węglowy i co każdy z nas, bez jakiegoś wielkiego cierpienia, czy też bez odmawiania sobie nie wiadomo czego, co może zrobić, żeby każdy z nas mógł zminimalizować ten ślad węglowy?
No ja zwykle w tym momencie proszę rozmówcę, żeby wskazał czynności w swoim życiu, w których korzysta z zasobów środowiska, z przyrody, z życia, z innych form życia. No, zwykle osoby wymieniają różne przykłady. Potem proszę o wymienienie czynności swoich codziennych zachowań, zakupów, które nie wymagają zasobów środowiska. Oczywiście człowiek rozsądny dochodzi do wniosku, że nie ma. Wszystko, co robimy, korzystamy z przyrody, z zasobów środowiska, przyczyniamy się do emisji gazów cieplarnianych. Głównie dwutlenku węgla, ale i metanu, podtlenku azotu. Ślad węglowy wyraża sumarycznie ilość gazów cieplarnianych związanych z naszą aktywnością określonej osoby czy państwa, wyrażone w ekwiwalencie w tonach dwutlenku węgla. Przykładowo Polak, średni ślad węglowy Polaka to jest 8,3 tony emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym ilość rzeczy, jaką możemy wykonać, kroków, żeby pomóc planecie i sobie, no jest niezliczona. Ważnym, żebyśmy wzięli pod kontrolę swoje życie, zaczęli obserwować to, co my robimy i wybrali te dobre kroki. A z niektórych być może należałoby zrezygnować. No i to można doskonale zmierzyć przy pomocy kalkulatorów śladu węglowego czy śladu ekologicznego i jakby przejąć kontrolę nad swoim życiem i przyjrzeć się jemu, doprowadzić do takiego stylu życia, który będzie etyczny, właściwy w obecnej sytuacji. Kiedy człowiek zaczyna zastanawiać się nad tym, co robi, jak konsumuje i próbuje żyć w sposób bardziej mądry, mówimy ekologiczny, ja bym powiedział mądry, to człowiek staje się szczęśliwszy. Ja to na swoim przykładzie doskonale doświadczyłem. Moje życie stało się szczęśliwsze. Jeżeli mi się coś udaje zmienić na lepsze w swoim życiu, jest to źródłem dla mnie szczęścia. Czy ty jesteś dzisiaj bardziej szczęśliwy, od kiedy przestałeś jeść mięso?
Na pewno jest to w zgodzie z tym, w co wierzę i w zgodzie z tymi, którym pomagam. Pomagam zwierzętom i staram się, żeby te, które same nie mogły o siebie zadbać, to żeby dobrzy ludzie im pomagali. I skoro pomagam przyjaciołom, to nie mogę ich jeść, nie? I jakoś czuję się z tym lżej i myślę, że tak, jakoś jestem bardziej szczęśliwy. Oczywiście, zjadam jeszcze ryby i to jest, zmierzam do tego, żeby przestać. Widziałem teraz na festiwalu filmowym taki niezwykły film o tytule Ośmiornica, moja nauczycielka, my octopus teacher. I niewiele razy w życiu jadłem ośmiornicę, ale na pewno po tym filmie nie ośmielę się zjeść tego niezwykłego stworzenia. Wiedziałem, że to są niezwykle inteligentne, mądre, piękne stworzenia, ale i to jest też magia filmu i kina, że jeden film może wpłynąć na nasze życie w tak piękny sposób, w ogóle niczego nam nie nakazując, tylko pokazując, jak piękne jest życie naturalne. I tam jest, ja to nazywam jeden na jednego. Człowiek nurkuje w oceanie i obserwuje przez rok jedną ośmiornicę, która mieszka w jednym miejscu. I dochodzi do niezwykłej relacji. I to jest piękno oglądania świata. I ten film pokazuje, jak zapomnieliśmy, jak wiele możemy się od natury nauczyć, jak wiele tej naturze jesteśmy wdzięczni i jak wiele można prostych rzeczy się nauczyć w życiu po prostu w zgodzie z naturą. To nie jest jakaś, to nie jest ideologia, to nie jest mądrzenie się. Nie, to jest po prostu piękno i jakaś taka naturalność, o której mam wrażenie zapomnieliśmy. Świat naturalny jest piękny i bezapelacyjny. Chodzi o to, żebyśmy o tym nie zapomnieli i będziemy to sobie zawsze przypominać. W dzisiejszym świecie jest trochę tak, że przez chwilę staje się to ważne, modne. Niektóre media to podchwytują, telewizje, gazety. Są różne tytuły, nagłówki gazet krzyczą do nas, że jest... jest czas teraz właśnie zadbać i musimy to zrobić, a potem następnego dnia czy tygodnia gazeta przestaje być aktualna i niewiele osób jakby pamięta o temacie, podchwytuje ten temat.
Tak, ja tu może przywołam terminy, jakie się pojawiają w artykułach naukowych na temat stanu naszej planety. One są naprawdę przerażające. Te tytuły są wykorzystywane przez media. Przywołajmy jakieś tutaj przykłady. Ogłoszono szóste wielkie wymieranie. Milion gatunków jest zagrożonych wymarciem. To jest, on jest nazywany raportem raportów. To jest taki krzyk rozpaczy w zasadzie naukowców do świata, ten raport. Inne biologiczne anihilacja, używają takiego terminu, odnośnie owadów, wymierania owadów. Mówi się o Armagedonie. W tytułach prasowych używane były takie słowa jak płyniemy na Titaniku, to wyborcza odnośnie utraty bioróżnorodności, mord na ziemskiej bioróżnorodności. Guardian proponował nie mówić już zmiany klimatu dzisiaj, ale kryzys klimatyczny albo katastrofa klimatyczna, bo w takiej sytuacji się znaleźliśmy. Dzisiaj mówimy o planetarnym kryzysie, kryzysie klimatycznym, środowiskowym. To wynika z raportów naukowych. To pojawia się też w raportach ONZ-u, raportach Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej. No i tytułach prasowych. Niestety, tak jak wspominałeś, pytam często osoby, czy znają ten raport, ten czy inny. No najczęściej nie. A ja potem pokazuję tytuły prasowe. Rzeczywiście to było, tylko to był jeden dzień. A potem przez pozostałe dni w miesiącu w ogóle nie poruszamy tematu sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, ludzkość i co musimy zrobić. To jest news, który trwa góra jeden dzień.
Zwróćmy na to uwagę i przypomnijmy sobie, czym jest smog i jak bardzo jest uciążliwe to zjawisko w dużych miastach i czy samochody elektryczne wpływają poprzez nieemitowanie związków do atmosfery na zmniejszenie tego smogu.
No, zjawisko smogu pokazuje, jaki myśmy sobie świat zafundowali, bo dzisiaj trudno naprawdę znaleźć miasto w świecie, którym jest czyste powietrze. To jest zaledwie 5% miast w świecie, można spokojnie oddychać. W naszym kraju również trudno znaleźć, jesteśmy rekordzistą, jeżeli chodzi o Europę, 37 naszych miast jest w 50 najbardziej zanieczyszczonych. Jakie jest źródło? No, spalanie paliw kopalnych. Głównie niebezpieczne to jest, kiedy zrobimy w paleniskach domowych i to jest główna przyczyna i z tym musimy skończyć, ale w dużych miastach znaczący udział ma spaliny samochodów i tu jest też duża lekcja do odrobienia. No, jeżeli przejdziemy na samochody elektryczne, to oczywiście stan powietrza w miastach, szczególnie dużych, no, poprawi się. To trzeba rzeczywiście przyznać. No i to jest jeden z kroków, który jest dzisiaj niezbędny do wykonania. Ważne oprócz naszych codziennych decyzji są również decyzje polityków.
Systemowe
tak jest. Decyzje.
I tego powinniśmy wymagać od polityków i to powinien być chyba pierwszy i najważniejszy warunek, który politycy powinni obiecać i spełnić. I my powinniśmy ich rozliczać z tego wypełnienia tych obietnic, czyli przejście na całkowicie, jeśli się da w przyszłości, oczywiście w jakimś terminie racjonalnym, na źródła odnawialne, energię odnawialną i to się powinien stać priorytet i wtedy skala jest o wiele większa.
Tego domagają się naukowcy. W 2017 roku ukazał się apel naukowców do ludzkości, podpisany przez 20 tysięcy naukowców z tego świata, gdzie między innymi tego się domagają i wielu innych zmian systemowych. W 2019 kolejny apel naukowców, którzy domagają się ogłoszenia stanu zagrożenia klimatycznego. Tego domaga się również młodzież czy dorośli aktywiści, którzy wychodzą na ulicę. Potrzebę przebudowę naszego świata. Nie tylko świadomości każdego z nas i drobnych, indywidualnych zachowań, ale przebudowę modelu, jaki sobie stworzyliśmy.
Spróbujmy porozmawiać o samochodach, bo jeszcze przez wiele lat nie poradzimy sobie bez nich i to jest oczywiste. Ale chodzi o to, żeby samochody stawały się bardziej ekologiczne i żeby producenci mieli tego jak najlepszą i największą świadomość i żeby udoskonalali te samochody. Opel na przykład obiecuje, że do 2024 roku w każdym segmencie model, czy to tak jak teraz jest Corsa elektryczna, czy Grandland X, który jest hybrydą plug-in, czyli można sobie dodatkowo podładować z gniazdka, czy za chwilę wchodzi nowa Mokka elektryczna. Do 2024 roku każdy segment samochodu Opla będzie miał samochód elektryczny.
Oczywiście jest to krok w dobrą stronę, ale powinniśmy przede wszystkim tak zaplanować nasze życie, Żeby samochód był używany, kiedy jest to konieczne do przemieszczania się na dłuższe dystanse. To wymaga ogromnej zmiany w urbanizacji. Świadomość tego jest. Działania w tą stronę są podejmowane. Korzystajmy z samochodów elektrycznych czy hybrydowych, ale pamiętajmy, róbmy to też z rozsądkiem, z umiarem.
Ja mam na przykład taką pracę, że muszę się przemieszczać i czasami muszę być bardzo szybko w różnych miejscach. Jeśli nie dam rady zrobić tego rowerem albo nie dam rady być tak szybko na nogach gdzieś, to muszę korzystać z tego samochodu. I do tego mam samochód, który jest hybrydowy. W czasie jazdy mogę podładowywać, korzystając z silnika spalinowego, podładowywać silnik elektryczny i wyłączać go, potem znowu poruszać się na elektrycznym. Mogę do 60 km jeździć bez, kompletnie nie emitując niczego z mojej rury wydechowej. Do tego mam 300 koni, napęd na 4 koła. W każdej chwili mogę bezpiecznie przyspieszać, poruszać się i jakby... Ja uwielbiam samochody. Samochody są dla mnie bardzo ważne. W filmach często gram w samochodach, jeżdżę nimi, uczestniczę w pościgach. Zresztą to ciekawe, bo w kolejnym serialu, w którym teraz brałem udział, znowu był Opel. Zrobiłem sobie zdjęcia z czerwonym Oplem z lat 20. I wcześniej w Oplu jeździłem w... Jacku Strongu, jako Ryszard Kukliński. I jeszcze wcześniej w ogóle miałem też kilka Opli, więc moje życie z Oplem. Cieszy mnie to, że Opel się rozwija i tak jak powiedziałem wcześniej, mam nadzieję, że będziemy potrafili stworzyć samochód, który będzie, no może nie perpetuum mobile, który będzie się poruszał cały czas po prostu sam z siebie, ale że będziemy w stanie korzystać z tych dóbr, które mamy naturalnych i to będzie nam służyło do poruszania się samochodem swobodnie.
Znaczy my musimy inaczej myśleć o sobie, o przyrodzie. Ważnym jest, żebyśmy na powrót poczuli się częścią biosfery. Wtedy będzie nam łatwiej zmienić swoje życie na życie mądre, rozsądne, ekologiczne, przyjazne dla innych form życia.
Teraz wszystkie ręce na pokład, żeby pomóc Ziemi, że wszyscy, każdy normalny, zwyczajny człowiek dostosuje się do tego, żeby pozostawiać za sobą jak najmniejszy ślad węglowy, czy też jak najmniejszy ślad, nie wiem, cywilizacyjny, czy też zużycia. Każdy może go nazywać po swojemu, ale chodzi o to, żeby żyć w zgodzie ze sobą, żeby mieć z tego radość i żeby dzielić się tym z innymi. Piotrze, najchętniej bym cię nie wypuścił z tego Grandlanda i posiedzielibyśmy sobie tak w ciszy i porozmawiali o tym, co możemy zrobić dla przyrody i co powinniśmy robić dla Ziemi. Ale ty musisz jechać dalej, głosić to, co wiedzą naukowcy. Ja postaram się i obiecuję, że poprzez to, że mam możliwość dotarcia do wielu osób, mam obowiązek mówienia o tym, co jest ważne. A ważne jest to, żebyśmy powtarzali to sobie zawsze, edukowali i przypominali, czyli żebyśmy wszyscy zyskiwali świadomość. Jak będziemy wiedzieli więcej, będziemy mogli sami ocenić, co możemy zrobić i jaki mamy wpływ na środowisko.
Myślę, że my musimy na powrót zrozumieć, że jesteśmy częścią przyrody, że musimy z nią ponownie współdziałać, bo myśmy się pogubili. Zaczęliśmy wyłącznie wykorzystywać, eksploatować przyrodę, a istotą życia na Ziemi jest współdziałanie. Pięknie ujął to w książce Miliardy, miliardy Carl Sagan, amerykański astronom, powiedział w tej książce tak, o tym, o czym ja tutaj wspominam. Chcąc, nie chcąc, my ludzie jesteśmy powiązani ze sobą oraz ze wszystkimi roślinami i zwierzętami na całym świecie. Nasze życia łączą się ze sobą. Rośliny, zwierzęta, mikroby bardzo długo pracowały wspólnie. Skłonność do współdziałania wykształciła się w procesie ewolucji. Organizmy, które nie współdziałały z innymi, umierały. Współdziałanie to nasza natura, klucz do przeżycia. No, znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że albo coś wymyślimy, jak zmienić ludzi, jak zmienić tą planetę, albo po prostu zginiemy. No, nam jest potrzebny entuzjazm. Ludzie, którzy no, nie załamują się mimo tej sytuacji, mimo tego, że ludzie nie za bardzo chcą się zmienić, ten entuzjazm nam potrzebny. Ja myślę, że takich osób jak ty, takich dorocińskich, no, są nam potrzebne no, tłumy. Próbujemy ten świat naprawić, a świat, który stworzyliśmy, no, był zły. Próbujemy go zbudować na nowo. Szanse mamy. Musimy się bardzo spieszyć. Jednak to trzeba pamiętać, że te zmiany muszą się dokonywać znacznie, znacznie szybciej.
Naszą dzisiejszą rozmowę napędzał Opel. W przyszłym tygodniu zapraszam na spotkanie z Pauliną Górską, która opowie o życiu pod prąd w trybie Zero Waste.